Drodzy braterstwo, ja również chciałem wam przesłać pozdrowienia od wszystkich braci, którzy zostali w Częstochowie. Drodzy braterstwo, przenieśmy się teraz w troszkę inne czasy, gdy było mniej dobrze, gdy ludzie mieli ciężko, gdy Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej. Wrócili z Babilonu, kraj zastali zniszczony, świątynię w ruinach. A wrócili po to, by służyć Bogu i odbudować świątynię. I wtedy nie mieli nic, nie mieli swoich domów, a tu trzeba jeszcze było odbudować świątynię. Ale zdecydowali się. A gdy zakładali budownicy grunty Kościoła Pańskiego, jak pisze Esdras w 3 rozdziale, 10 wersecie, postawili kapłanów ubranych z trąbami i lewitów, synów Asafowych z cymbałami, aby chwalili Pana według postanowienia Dawida, króla izraelskiego. I śpiewali jedni po drugich, chwaląc Pana. Przeto iż był założony dom pański. A wiele starców z kapłanów i lewitów i z przedniejszych domów ojcowskich, którzy widzieli dom pierwszy, ten dom, który kiedyś wystawił Salomon i który został zburzony przez Babilończyków, płakali głosem wielkim, a za się wiele ich krzyczało z radością, wynosząc głosy. Tak iż lud nie mógł rozeznać głosu krzyku wesołego od głosu płaczącego ludu, albowiem lud on krzyczał głosem wielkim, także głosu było z daleka słychać. Ludzie cieszyli się i ludzie płakali, bo zakładano grunty Kościoła Bożego, świątnicy. Ale ta budowla, która miała powstać, była dużo bardziej skromna niż ta, która kiedyś stała. Bardzo przyjemnie nam dzisiaj było tu gościć, gdy pamiętamy jeszcze niektórzy ten teatr, jak był taką zapyziałą budowlą, a teraz przyszliśmy do pięknego budynku. Do lepszego jest zawsze przychodzić lepiej. Ale gdy coś mieliśmy pięknego, a w miejsce to dostajemy coś, co jest bardzo skromne, to wtedy nasze serce rozdziela żałość. I tak też było z tą budową. Odbudowywali, pomimo że to była skromna budowla, mieli wiele trudności. Pan Bóg musiał posyłać dwóch proroków. Jednym z nich był Ageusz, który zachęcał ich do budowy. Zachęcał, aby budowali i dokończyli Kościoła Pańskiego. Tak jak czytamy w 2 rozdziale proroctwa Ageusza, wzmocnij się, Zorobabelu. Wzmocnij się i odbuduj dom, bo Pan Bóg daje obietnicę. I czytamy w 7, 8, 9 wersecie, w zależności od tego, jakiego braterstwo używacie tłumaczenia, tu mogą być różnice, bo tak mówi Pan zastępów. Oto jeszcze raz, a to po małym czasie poruszę niebem i ziemią i morzem i suchą. Proszę, mówię, wszystkie narody przyjdą do pożądanego i od wszystkich narodów napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Pan Bóg obiecał im, że to, co budują, zostanie napełnione chwałą. Moje jest srebro, moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Pan Bóg ich pocieszał. Oni myśleli, że nie mają pieniędzy, że nie mają z czego. Pan Bóg mówi, nie martwcie się. Moje jest srebro i złoto. Nie martwcie się również o to, że ten dom jest taki niewielki i skromny, bo ja go napełnię chwałą. I prorok dał obietnicę. Obietnicę, którą przekazał mu Pan Bóg. Większa będzie sława domu tego pośredniego niż onego pierwszego, mówi Pan zastępu. Bo na tym miejscu dam pokój, mówi Pan zastępu. Państwo, wyobraźcie sobie, budują dom Pana, który jest dużo mniejszy, dużo skromniejszy od świątnicy Salomona, która została zburzona. Ale prorok ich zapewnia, że ten dom dostanie od Boga chwałę. Jest powiedziane jeszcze, że wręcz coś lepszego. Że chwała tego domu, tego skromnego, który budują, będzie większa niż tego pierwszego, niż świątnicy Salomona. Pan Bóg dał taką obietnicę. Jaka miała być chwała tego właśnie skromnego domu? Ten dom został ukończony. Opisuje to prorok Ezdreasz w 6 rozdziale, a 16 wersecie. Wtedy synowie izraelscy, kapłani i lewitowie i inni z ludu, którzy przyszli z więzienia, poświęcili on dom Boży z radością. Wybudowali go i poświęcili. Ale chwała tego domu miała być większa niż tego pierwszego. Spróbujmy zobaczyć, jaka była chwała onego pierwszego domu. Tego, który zbudował król Salomon. Tego, który zamyślił zbudować Dawid. Nie mamy za dużo czasu, aby czytać opisy, jak wielkim i wspaniałą budowlą był ten właśnie dom, świątynia wybudowana przez Salomona, która była wybudowana na chwałę Panu Bogu. Ale opisy zarówno historyczne, jak i biblijne potwierdzają, że była to jedna z najwspanialszych budowli owego czasu. Potwierdza to świadectwo królowej Saby, a także innych historyków, którzy i świadectwa opisów, które do nas dotarły. A gdy budowla ta została zakończona, o czym czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, 8 rozdziale i 10 wersecie, i stało się, gdy wchodzili kapłani z świątnicy, że obłok napełnił dom pański. Tak, iż nie mogli kapłani ostać się i służyć dla onego obłoku, albowiem napełniła była chwała pańska dom pański. Wtedy rzekł Salomon: Pan powiedział, że ma mieszkać we mgle. Na zakończenie budowli, gdy budowla została ukończona, w świątyni tej zamieszkała chwała pańska. Było to świadectwo, że Pan Bóg przyjął tą świątynię, że chciał w niej mieszkać. Drugi opis potwierdzający to wydarzenie znajdujemy w Księdze Kronik, w drugiej Księdze Kronik, w 5 rozdziale, a 13 i 14 werset, gdzie czytamy jakby powtórzony ten opis. I stało się, gdy jednocześnie trąbili, śpiewali i wydawali jednaki głos, chwaląc i sławiąc Pana, i gdy podnosili głos na trąbach i na cymbałach i na innych instrumentach muzycznych i chwalili Pana, że dobry, że na wieki miłosierdzie Jego, wtedy dom on napełniony jest obłokiem, to jest dom pański. Tak, iż nie mogli kapłani ostać się i służyć dla onego obłoku, albowiem napełniła była chwała pańska dom Boży. Drugi raz jest powtórzony ten opis, że dom ten został napełniony chwałą. Był jeszcze jeden dowód tego, że Pan Bóg przyjął ten dom. Opisany on jest też w Księdze Drugiej Kronik, w 7 rozdziale, a 1 i 2 werset. A gdy dokończył Salomon modlitwy, wtedy ogień zstąpił z nieba i pożał całopalenie i inne ofiary, a chwała pańska napełniła dom. I nie mogli kapłani wnieść do domu pańskiego, przeto iż chwała pańska napełniła dom. Trzeci raz powtórzone jest, że chwała pańska napełniła dom, a ofiara została strawiona przez ogień, który nie podłożyli kapłani, ale który przyszedł z samego nieba. Zauważcie, braterstwo, że podobna zasada napełnienia miejsca, w którym przebywa Pan Bóg, miała również miejsce w przypadku przybytku. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 40 rozdziale, a 34 werset, czytamy, że gdy został zbudowany przybytek, gdy miał on służyć już Izraelitom, to wcześniej napełniła go chwała Pańska. Wtedy okrył obłok namiot zgromadzenia, a chwała Pańska napełniła przybytek. Widzimy więc, że zarówno przybytek, jak i pierwsza świątynia, świątynia zbudowana przez Salomona, była wypełniona chwałą, chwałą Pańską. Prorok Ageusz obiecał, że również i ta odbudowana świątynia ma zostać wypełniona chwałą. Że ten dom również będzie wypełniony chwałą. A wręcz więcej, że chwała tego domu ma być większa od tego, miała świątynia Salomona. I teraz, braterstwo, powstaje pytanie. Studiując karty Biblii, czy przeczytaliście gdzieś, żeby świątynia zbudowana za czasów Ageusza przez Zorobabela i lud, żeby była napełniona chwałą Pańską? Żeby był taki opis. W przypadku świątyni Salomona jest on powtórzony trzykrotnie. Czy ta świątynia została wypełniona chwałą? W pierwszej świątyni była skrzynia przymierza. W drugiej świątyni już jej nie było. Nie mamy opisu, aby był taki opis, który by pokazywał, że chwała napełniła tą świątynię. Później ta świątynia funkcjonowała jeszcze przez wiele set lat. Została rozbudowana przez Heroda Wielkiego, aż wreszcie, jak w poprzednim wykładzie brat mówił, w 70 roku została zburzona. Czyż więc słowa proroka nie wypełniły się? Czyż chwała Pańska nie wypełniła się? Czasami znajdujemy na to odpowiedź i mówimy, że dotyczy to nie tej literalnej świątyni, ale świątyni duchowej. O niej powiemy za chwilę. Ale czyż Pan Bóg nie obiecał, że ten budynek, ta świątynia będzie wypełniona chwałą? Więc spróbujmy przyjrzeć się historii tej świątyni opisanej w Biblii. Gdy patrzymy na historię tej drugiej świątyni, to jest pewien okres czasu, którym Biblia pomija. Mamy okres jej budowy i początkowego funkcjonowania i mamy opisano krótkie wzmianki o okresie przy końcu świątyni. Natomiast w środku nie mamy żadnych informacji zawartych w Biblii. Jak już powiedziałem, w księgach Nehemiasza, Ezdrasza nie znajdujemy żadnego opisu mówiący, że świątynia ta otrzymała chwałę. Ale zapisy odnośnie tej świątyni zaczynają się pojawiać w Nowym Testamencie. Ze źródeł historycznych wiemy, że w latach mniej więcej między 20 a 17 rokiem naszej ery jej odbudowę i przebudowę zaczął znany nam z Biblii król Herod, zwany Herodem Wielkim. On, znany człowiek, był wielkim budowniczym, za punkt honoru sobie postawił przebudować i wybudować świątynię, aby świadczyła o wielkości jego królestwa i chciał, żeby dorównywała ona świątyni Salomona. Niektórzy mówią na podstawie opisów i na podstawie wymiarów, że nawet świątynia ta wymiarami i rozległością przekraczała świątynię Salomona. Ale wiemy, że Herod nie kierował się dobrymi intencjami. Niemniej jednak Pan Bóg dozwolił, że świątynię tą przebudował. Dlaczego? Przecież Pan Bóg czasami interweniował. Jeżeli ktoś w przypadku jego spraw robił coś niedobrego. W przypadku Heroda, chociaż nawet sami Żydzi, niektórzy się oburzali, że przebudowuje świątynię, Pan Bóg nie podejmował żadnych interwencji. Widocznie ta budowla Herodowa miała czemuś służyć. I na kartach Nowego Testamentu znajdujemy opisy tej właśnie świątyni. Po raz pierwszy spotykamy ją w Ewangelii Łukasza, w 2 rozdziale, a w wersecie 21 i 27. Pamiętacie zapewne tą historię, gdy po narodzeniu Pana Jezusa jego rodzice po obrzezaniu dzieciątka, gdy wypełniły się dni oczyszczenia, udali się gdzie? Właśnie do świątyni. Ewangelista Łukasz tak odnotował ten fakt. A gdy się wypełniło 8 dni, aby obrzezano na dzieciątko, wtedy imię jego nazwano Jezus, którym był nazwany od anioła. Gdy też wypełniły się dni oczyszczenia jej według zakonu mojżeszowego, przyszli do Jeruzalemu, aby go stawili Panu. A dokładniej, gdzie przyszli, mówi werset 27. Wtedy przyszedł z natchnienia Ducha Świętego do kościoła, a gdy rodzice wnosili dzieciątko, aby uczynili według zwyczaju zakonu przy nim, wtedy wziął go na ręce swoje i chwalił Boga. Symeon stał w świątyni i wziął na ręce dzieciątko. Bo rodzice dzieciątko Jezus przynieśli gdzie? Do świątyni. Jest to pierwszy opis świątyni w Nowym Testamencie. Drugi opis znajdujemy niewiele później, w kilka lat później, około 12 lat później, w 2 rozdziale czytamy następny opis. I stało się po 3 dniach, że go znaleźli siedzącego w kościele pośrodku doktorów, słuchającego ich i pytającego. Pamiętacie tą historię, gdy Pan Jezus z rodzicami poszedł do Jeruzalemu na święto. Rodzice wrócili, a on został gdzie? Zapewne dzisiaj, gdybyśmy dziecko zostawili w jakimś dużym mieście, to znaleźlibyśmy je gdzieś na placu zabaw, w wesołym miasteczku, a Pan Jezus siedział gdzie? W świątyni. W świątyni i zadawał pytania. Dwukrotnie. Przy pierwszych latach życia i pierwsza wizyta spotykamy Pana Jezusa właśnie w świątyni. I również, gdy zaczął działać już jako dorosły człowiek, gdy zaczął swoją misję, to czytamy w Ewangelii Jana w 2 rozdziale od 13 wersetu. Albowiem była blisko Wielkanoc Żydowska i wstąpił Jezus do Jerozolimu i znalazł w kościele siedzące te, co sprzedawali woły i owce i gołębie i te, co pieniądzami handlowali. A uczyniwszy bicz z powrozów, wszystkie wygnał z kościoła i owce i woły ich, a tych, co pieniędzmi handlowali, pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał. A tym, co gołębie sprzedawali, rzekł: wynieście to stąd, a nie czyńcie domu ojca mego domem kupieckim. I wspomnieli sobie uczniowie jego, iż napisano: gorliwość domu twego zżarła mnie. Wtedy Żydowie odpowiedzieli: cóż nam za znak pokażesz, iż to czynisz? Odpowiedział Jezus i rzekł: rozwalcie ten kościół, a we 3 dniach go wystawię. Znamienne słowa. Rozwalcie ten kościół, a w 3 dniach ja go wystawię. Te słowa będą użyte jako oskarżenie. Ten, który chciał co? Rozwalić kościół. Zapomnieli ci, którzy słuchali, że to nie Pan Jezus chciał rozwalić kościół, ale on go chciał co? Odbudować. Powiedział, rozwalcie wy ten kościół, a ja go w 3 dni odbuduję. Nic nie pomoże, że wy go rozwalicie, ja go odbuduję. Natomiast oskarżyli go o to, że chciał rozwalić kościół. Rzekli wtedy Żydowie, 46 lat budowano ten kościół, a ty go we 3 dniach wystawisz? Żydzi dali świadectwo, że ten kościół był budowany 46 lat. Uważali więc, że niemożliwe jest, aby odbudować go w ciągu 3 dni. Ale on mówił o kościele ciała swego. Przeto gdy zmartwychwstał, wspomnieli uczniowie jego, iż im to był, powiedział i uwierzyli pismu i słowa, które wyrzekł Jezus. Proszę, dla nas jest tu również bardzo cenna informacja. Zauważcie, że te słowa Pana Jezusa były dla uczniów świadectwem prawdziwości tego, co mówił. Proszę, te słowa również dzisiaj mogą dla nas być świadectwem prawdziwości słów Biblii. Powszechnie uznaje się i uznawało się, że drugą świątynię wybudował, jak braterstwu powiedziałem, przebudował i rozbudował Herod Wielki. Jak podaje to Józef Flawiusz, zaczął budowę w 18 roku swego panowania i przez kilka lat zakończył budowę. Natomiast Żydzi za czasów Pana Jezusa mówią, że ta budowla trwała nie 8 lat, jak podaje Flawiusz, ale 46. To jest świadectwo Biblii. Niektórzy naukowcy, badacze ignorowali to świadectwo, mówiąc, że zapewne chodziło o jakieś przybudówki, które były budowane w świątyni, natomiast zgodnie ze świadectwem historyka budowla została zakończona dużo wcześniej i w tym czasie, gdy Herod już nie żył, budowla była ukończona. Natomiast Biblia, świadectwo biblijne mówi, że najprawdopodobniej, gdy weźmiemy od czasu rozpoczęcia budowy 46 lat, to mniej więcej wypada na koniec 29-30 lata naszej ery. Czyli wtedy, że budowlę dokładnie zakończono wtedy, gdy misję rozpoczął Pan Jezus. Zresztą, czy to może być przypadek? Natomiast, że tak było rzeczywiście, że nie jest to pomyłka Żydów, świadczą najnowsze wykopaliska. 2 lata temu, podczas prac wykopaliskowych w świątyni, które są prowadzone w bardzo ograniczonym zakresie, właśnie przy ścianie zachodniej, zwanej Murem Płaczu, znaleziono miejsca, w której fundamenty tej świątyni, tego muru są zakładane. Gdy był budowany, odkopano ślady dawnej łaźni wbudowanej w ten mur i tam znaleziono monety. Jak wiecie, braterstwo, mur jest bardzo ciężko powiedzieć, w którym roku był wybudowany, ale jeżeli w tym murze zamurowane są monety, no to wiadomo, że ktoś ich tam nie mógł zamurować później. A te monety pochodziły, były wybite przez jednego z rzymskich urzędników, który urzędował w Judei i były wybite w roku między 18 a 17 rokiem naszej ery. W związku z tym świadczy to, że na pewno w 20 roku naszej ery świątynia jeszcze nie była skończona. Świadczy to o prawdziwości tych słów, które wypowiedziała Biblia, że świątynia była budowana, odbudowywana, rozbudowana przez lat 40-46. I że została skończona wtedy, gdy Pan Jezus do niej przyszedł i gdy ją oczyścił. I później Pan Jezus wielokrotnie, gdy przychodził do Jerozolimy, to zawsze udawał się do świątyni i tam nauczał. To było miejsce, które lubiał odwiedzać. Właśnie tą świątynię. Czytamy w innym miejscu w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, a w wersecie 23. I przechadzał się Jezus w kościele w przedsionku Salomonowym. W tym przedsionku, w którym później spotykali się apostołowie i uczniowie. Tam, jak pamiętacie, Pan Jezus obserwował niewiastę, która wrzucała pieniążek do skarbca świątynnego. Tam nauczał lud. W tej właśnie świątyni. I ta zbieżność zakończenia świątyni z rozpoczęciem misji Pana Jezusa wydaje się, że nie jest przypadkowa. Wydaje się, że ta świątynia została specjalnie wybudowana na przyjście Pana. A potwierdza to z kolei inne proroctwo Malachiasza. Proroctwo Malachiasza w trzecim swoim rozdziale i pierwszym wersecie mówi tak. A oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim. A zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wyszukacie, i anioł przymierza, którego wyżądacie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. To proroctwo mówiło, że do świątyni przyjdzie Pan, czyli Pan Bóg, i anioł przymierza. Dlatego więc świątynia musiała zostać odbudowana. Musiała zostać przygotowana, żeby On, Chrystus, mógł do niej przyjść. Mógł ją oczyścić i mógł w niej uczyć. Braterstwo, żeby rozwiązać tą zagadkę napełnienia chwałą, przeczytajmy jeszcze jeden werset. Z listu do Żydów, pierwszy rozdział, a werset trzeci. Mowa jest tam o naszym Panu, który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istotności Jego i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu. Który będąc jasnością chwały. Swojej chwały? Nie, chwały Ojca. Pan Jezus wielokrotnie mówił, że On nie przychodzi dla swojej chwały, ale dla chwały Ojca. Jeżeli Syn Boży, Jezus Chrystus, wszedł do świątyni, to ta świątynia została napełniona chwałą. Chwałą Bożą. Bo przyszedł do niej najznamienitszy gość, który kiedykolwiek bywał w świątyni. Syn Boży. I On poprzez swoją obecność dał tej świątyni chwałę Bożą. I możemy w ten sposób zrozumieć proroctwo Ageusza, że chwała tej świątyni, wielkość tej chwały polegała na tym, że przyszedł do niej Mesjasz, Syn Boży. W świątyni Salomona nie odwiedził jej, tylko chwała Boża, blask był tam obecny. Natomiast w tej świątyni, która wydawała się, że będzie tak niewielką i tak małą, została rozbudowana i wypełniło się proroctwo, że przyszedł do niej ten, który napełnił ją chwałą. O prawdziwości takiego rozumowania może też świadczyć fakt, że niewiele lat później, po tym jak Jezus z tej świątyni przestał korzystać, świątynia upłynęło niewiele czasu i świątynia została zburzona. Kto zburzył świątynię? Pamiętacie, braterstwo? Z opisu historycznego, co prawda, możemy sądzić, że zburzyli ją Rzymianie. Ale, braterstwo, czy zastanawialiście się, dlaczego Rzymianie zburzyli świątynię? Pan Jezus powiedział, rozwalcie ten kościół. A co? A ja go w 3 dni. Możemy powiedzieć, że kościół rozwalili Rzymianie. Ale siostra tu słusznie zauważyła, że Rzymianie rozwalili kościół dlatego, że wybuchło powstanie. Jak, braterstwo, możecie przeczytać w wojnie żydowskiej Józefa Flawiusza, powstanie toczyło się w Jerozolimie, a najcięższe walki już w jej końcowej fazie toczyły się właśnie w świątyni. Rzymianie zburzyli świątynię, bo tak naprawdę no, nie mieli wyjścia. Musieli walczyć z powstańcami. Gdyby nie wybuchło powstanie, być może świątynia by stała. Czyli tak de facto to Żydzi, to oni swoją buntem i powstaniu przeciwko Rzymianom przyczynili się do zburzenia świątyni. Spełniły się słowa. Zburzcie świątynię. Świątynia została zburzona. A Pan Jezus co powiedział? A ja w 3 dni ją wystawię. Ale przejdźmy w naszym rozważaniu dalej. Pan Jezus chodził do świątyni, napełniał ją chwałą, ależ w końcu został zdradzony i zabity. Kapłani nie mogli znieść, że w świątyni mają konkurenta, że jest ktoś, kto zabiera im wiernych, i zdecydowali się zabić Jezusa. Tak się też stało. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział uczniom, żeby poszli do Galilei. Ale pamiętacie, gdy wstąpił do nieba, to przed wstąpieniem do nieba, a zgromadziwszy je, przykazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, a iżby czekali obietnicy ojcowskiej, której mówić słyszeli ode mnie. Było to 40 dni po tym, jak został zabity. Kazał im zostać w Jeruzalemie i czekać. Nie w Galilei, ale właśnie w Jeruzalemie. Dlaczego? Dlaczego w Jeruzalemie? Mieli czekać na co? Na zesłanie Ducha Świętego. A gdy przyszedł dzień 50. Pamiętacie, braterstwo, gdy przyszedł dzień 50, co się stało? Byli wszyscy jednomyślnie. Gdzie byli? W Jeruzalemie, nie w Galilei. Braterstwo, dzień 50 to dzień 50 od złożenia snopa w świątyni. W tym roku ten dzień przypada w przyszłym tygodniu, między wtorkiem a środą przypada dzień 50, jak policzycie sobie od pamiątki, która była z 13 na 14. 14 Nisan. To właśnie w tym roku przypada, w przyszłym tygodniu, dzień 50. Wtedy oni byli jednomyślnie pospołu. A gdy byli jednomyślnie, stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, kędy siedzieli. Stał się szum wiatru. I dom został napełniony. Działo się to dokładnie 50 dnia, w dzień pięćdziesiątnicy, albo, jak Stary Testament mówi, również dzień ten zwany jest dniem zielonych świątek. I okazało się im z góry języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innymi językami. Państwo, oni w czasie święta byli wszyscy razem. Powszechnie biblijni komentatorzy przyjmują, że ten dom, w którym siedzieli, to był wieczernik. Bo czytamy w poprzednim rozdziale, że uczniowie tam właśnie mieszkali. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, 13 rozdział. A gdy weszli, wstąpili na salę, gdzie mieszkali Piotr, Jakub, Jan i Andrzej. Gdzie wstąpili na salę. Natomiast tu jest użyte słowo dom. Greckie oikos. Czy rzeczywiście był to ten dom, gdzie mieszkał Józef, Maria, przepraszam, Jakub, Jan, Andrzej i wszyscy apostołowie? Był to dzień świąteczny. Dzień święta pięćdziesiątnicy. Czytamy o tym święcie w 3 Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, w 16 wersecie. A zaś do pierwszego dnia po 7 tygodniu policzcie 50 dni, wtedy ofiarować będziecie ofiarę śniedną nową Panu. I w 21 czytamy. I ogłosicie w ten dzień święto. Zgromadzenie święte mieć będziecie, żadnej służebniczej roboty czynić nie będziecie. Ustawa to wieczna we wszystkich mieszkaniach waszych, w narodzie waszych. Czyli dzień ten miał być świętem i w dzień ten miano się zgromadzać, ale nie zgromadzać się po to, żeby sobie porozmawiać, ale miał, czy tam o różnych sprawach, tylko miało być to zgromadzenie jakie? Święte, oznaczone na sprawy Boże. Był jeszcze jeden przepis. 16 rozdział 5 księgi, 16 werset. Trzykroć w roku ukaże się każdy mężczyzna twój przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które obierze w święto przaśników i święto tygodni i święto kuczek, a nie ukaże się nic przed Panem próżnym. Czyli gdzie miał się ukazać? W to święto każdy Izraelita? Przed Panem, czyli pielgrzymowali do Jeruzalemu, tak jak to zrobili rodzice razem z Panem Jezusem. Ale czy wystarczyło tylko przyjść do Jeruzalemu? Nie. Trzeba było się ukazać przed Panem. Czyli gdzie? W świątnicy. Czyli celem ich wizyty nie było miasto piękne Jeruzalem, ale była wizyta przed Panem w świątnicy. Czyli przychodzono na święto po to, żeby iść do świątyni. W dzisiejszych świątyniach ludzie chodzą po to, żeby odprawować nabożeństwo i zobaczyć, co tam się dzieje. Natomiast ofiary składane w świątyni Bożej nie były widoczne i nikt ich nie mógł obserwować, bo to było wszystko zakryte. Jak więc Żydzi uczestniczyli w nabożeństwach? W jaki sposób byli obecni i co robili w świątyni? Odnośnie tego nie mamy zbyt wielu zapisów, ale akurat Nowy Testament pomaga nam w tym i czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale i 10 wersecie jest opisane, jak wyglądały w tym czasie uczestnictwo w obrzędach w świątyni. Czytamy to przy okazji, gdy w środku świątyni ofiarę sprawował kapłan Zachariasz. A według zwyczaju urzędu kapłańskiego przypada mi los, aby kadził wszedłszy do kościoła pańskiego. A wszystko mnóstwo ludu było na dworze, modląc się w godzinę kadzenia. Czyli gdy kapłan wchodził do świątyni, aby kadzić, to ludzie, którzy byli na zewnątrz, co robili? Modlili się. Czyli oni wiedzieli, kiedy kapłan wchodzi i kadzi, chociaż nie widzieli tego, to wiedzieli, że kadzenie to jest symbol modlitwy i dlatego co? Modlili się. Dlatego ten zwyczaj również przestrzegali apostołowie i czytamy, gdy apostoł Jan razem z apostołem Piotrem wstępowali do świątyni, czytamy o tym w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, to czytamy, że właśnie wstępowali do świątyni po to, żeby się modlić. A Piotr i Jan z połem wstępowali do kościoła pańskiego w godzinę modlitwy dziewiątą. I dalej czytamy, a gdy się trzymał okromy, kiedy był uzdrowiony Piotra i Jana, zbierzali się do nich wszystek lud do przedsionka, którego zwano Salomonowym, zdumiawszy się. Czyli wchodzili i mieli miejsce, gdzie się modlili. To był przedsionek Salomonowy. A dlaczego? Czytaliśmy wcześniej, że tam w tym przedsionku, w tych zabudowaniach, w tej kolumnadzie, pięknej kolumnadzie, która przedsionek Salomonowy był od wschodu. Nad Doliną Cedronu był właśnie pod przedsionek Salomonowy. To było takie zadaszone miejsce z kolumnami, gdzie zgromadzali się apostołowie, gdzie też przebywał Pan. I apostołowie, Piotr i Jan, szli tam o której godzinie? 9:00. To 9:00 godzina dna, licząc od 6:00 jako pierwsza godzina dnia, to była godzina 3:00 po południu. A dlaczego akurat wtedy? No bardzo proste jest wytłumaczenie, bo była to godzina kadzenia, gdy w świątyni kadzono. A o tym czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale, a 7 wersecie. A będzie kadził na nim Aaron kadzeniem z wonnych rzeczy, na każdy poranek, przygotowawszy lampy, będzie kadził. i 8 wersecie. A gdy Aaron zapalił o zmierzchu lampy, zapalił również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Panem poprzez wszystkie wasze polecenia. Czyli rano był kadzony i kiedy? I wieczorem. Apostołowie szli o trzeciej po południu na modlitwę, która była na wieczornym kadzeniu. Ale było jeszcze kadzenie poranne, które było wcześniej, które było z samego rana. Bractwo, gdy czytamy o zesłaniu Ducha Świętego, mamy też powiedzianą mniej więcej porę dnia, kiedy się to stało. Czy pamiętacie, braterstwo, kiedy to było? Czy to było wieczorem, czy rano? Kiedy był zesłany Duch Święty? Mamy, gdy wgłębimy się w opis, to czytamy, że tam zbiegło się dużo ludzi, usłyszawszy ich mówiącymi językami. A apostoł i myśleli, że apostołowie co się zrobili? Popili się. I wtedy apostoł Piotr powiedział godzinę. Mówi, jak ci ludzie się mogli popić, jak jest teraz co? Trzecia godzina dnia, czyli rano. Czyli dokładnie czas wtedy, gdy było poranne kadzenie. Zresztą, jak myślicie, gdzie wtedy powinni być apostołowie? Jakbym was się zapytał, jeżeli jest w zborze Biłgoraju 10 godzina w niedzielę, to gdzie wtedy bracia są? Na sali. No jeżeli była godzina 9, to gdzie oni powinni być? Po co oni przyszli? Po co oni tam byli w dzień święta? Powinni być, wydawać by się mogło, powinni być w świątyni. W wersecie, którym zacytowaliśmy, braterstwo, nie ma wyrazu świątynia. Nie ma, że napełniona była świątynia chwałą. Jest użyty tylko wyraz dom. A dom był, kędy siedzieli, był napełniony chwałą. Jest tu użyte greckie słowo oikos w numerze Stronga 36-24. I ktoś by powiedział, że to dotyczy się zwykłego domu. Oczywiście, możemy to powiedzieć, że to był zwykły dom. Ale braterstwo, to słowo oikos dom, jest bardzo często używane również w odniesieniu do świątnicy. Jest kilkanaście razy użyte w odniesieniu do świątyni. I w tym wersecie, który już cytowałem, gdy Pan Jezus wyganiał przekupniów ze świątyni, wspomnieli, gorliwość domu Twego zżarła mnie. Użyte jest to samo słowo. I braterstwo, jeszcze inaczej. Gdy prorok Ageusz prorokuje o chwale domu, to używa hebrajskiego słowa bejt. To słowo znaczy dom. Bejtlejem, to znaczy Betlehem, dom chleba. I to samo słowo użyte jest na określenie świątyni. Świątynia była tym domem. A gdy spojrzymy na ten cytat, gorliwość domu Twego zżarła mnie, to jest cytat z Psalmu 69, werset 10. I tam jest powiedziane, przecież gorliwość domu Twego, czyli bejt, zżarła mnie. Użyte jest to samo słowo. Czyli zobaczcie, braterstwo, to słowo dom, bez żadnego innego określnika, zarówno w hebrajskim, jak i w greckim, może być również użyte jako określenie domu, czyli świątyni. Oczywiście, braterstwo, nie jest to żaden dowód. Jest to moje przypuszczenie, że możemy tak odczytać ten werset, że ten dom, który siedzieli, to był właśnie przedsionek salomonowy, ten dom. I że tam właśnie zostali napełnieni chwałą. Takie rozumowanie pięknie by pasowało do naszego zrozumienia. Dom zostaje napełniony chwałą, ale jednocześnie, braterstwo, to nie budynek zostaje napełniony chwałą. Budynek zostaje napełniony chwałą poprzez ludzi, którzy otrzymują Ducha Bożego. A gdyby nawet tak nie było, gdyby był to inny dom, to również braterstwo poprzez to, że apostołowie poszli do domu, do świątyni, to również w ten sposób mogli go napełnić chwałą. Bo braterstwo? Pan Jezus powiedział, że on w 3 dni odbuduje Kościół. Ale uczniowie zauważyli, że to jest jaki Kościół? Kościół swojego ciała. W liście do Koryntian w 3 rozdziale czytamy. A zaż nie wiecie, iż Kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was, wy jesteście Kościołem. A jeśli kto gwałci Kościół Boży, tego Bóg skazi, albowiem Kościół Boży święty jest, którym wy jesteście. A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście Kościołem Boga żywego. 2 Koryntian 6:16. I tu znowu, braterstwo, przypominają się nam inne słowa. Słowa, które Pan Jezus wypowiedział, gdy rozmawiał z samarytańską niewiastą. Gdy ona pytała go się, gdzie należy chwalić Pana Boga. Czy na tej górze, w której chwalili Samarytanie, czy w jakimś innym miejscu, czy w Jeruzalemie, którym chwalą Żydzi. Oczywiście, gdy mowa była o Jeruzalemie, ta niewiasta myślała zapewne o świątyni. Czy pamiętacie wtedy, co na te słowa odpowiedział Pan Jezus? Gdzie należy chwalić? Gdzie będzie się go chwalić? W duchu i prawdzie. Czyli nie w tej świątyni, która tam była pięknie wybudowana. Pan Jezus mówi, że idzie czas, że nie w tej świątyni, ale w duchu i w prawdzie. I jeszcze jedna ciekawa myśl. Duch Święty stąpił na nich w postaci wiatru i ognia. Czy pamiętacie, jak poświęcana była świątynia, że też stąpił ogień, ale ogień co zrobił w tej Salomonowej? Strawił ofiarę. List do Rzymian 12:1. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Stąpił ogień, który różne rzeczy może symbolizować, ale może również symbolizować, że zaczął się palić ten ogień ofiary, którą każdy z nas składa i którą składali apostołowie. Apostoł Piotr w 2 rozdziale, 1 listu, 5 wersecie mówi tak. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom. W dom duchowny, w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Zauważcie, braterstwo, jaki piękny obraz. Świątynia zostaje napełniona, ale nie budynek, ale poprzez obecność ludzi, poprzez obecność apostołów. I to oni zaczynają teraz tworzyć świątynię. Przestaje obowiązywać to, co brat Janek mówił. Przestaje obowiązywać stare. Zaczyna się nowe. Tamta świątynia ma upaść, a ma powstać całkiem inna. Ma powstać prawdziwa. Zbudowana nie z kamieni, ale z ludzi. I ona, Pan Jezus mówił, że on ją co zrobi? Zbuduje. W ile dni? 3. Czy chodzi o literalne dni? Zapewne nie, bo nie została w literalne dni 3 po zburzeniu zbudowana. Ale my myślimy, że chodzi tu o inny okres czasu. I być może jest to dla nas nawet wskazówka czasowa i my nie cierpimy się. A być może właśnie to te 3 dni ma trwać budowa tej nowej świątyni. I zobaczcie, braterstwo, że niedługo potem z stara świątynia zostaje zburzona. Zburzona przez Rzymian, ale z powodu właśnie tego, że Żydzi wywołali powstanie. To oni tak naprawdę przyczynili się do zburzenia tej świątyni. Pan Jezus powiedział im o tym, że miasto i świątynia zostanie zburzona. Chociaż nikt wtedy nie wierzył, że jest to możliwe, że tak wspaniały cud świata może zostać zburzony. A świątynia została zburzona. Pokazując tym samym Pan Jezus powiedział im proroctwo, a Pan Bóg pokazał, że to, co było w świątyni, te ofiary, o których mówił brat Janek, przestają obowiązywać. Że teraz powstaje inna świątynia. I zobaczcie, wszyscy, którzy w świątyni wtedy się udali, mogli to zobaczyć. I o tym właśnie mówił apostoł Piotr. I dlatego też na jego kazanie uwierzyło kilka tysięcy osób, na jego dwa kazania. Bo te słowa wiązały się z wielką mocą i ze znakami. Świątynia przestaje istnieć, a Pan Jezus buduje nową świątynię. Czego, braterstwo, my dzisiaj możemy się nauczyć z tej historii? Pierwsza rzecz, że słowa wypowiedziane przez proroków są nieodmienne. To, co Pan Bóg obiecał, zawsze się stanie. I gdy spojrzymy na ten werset z proroctwa Ageusza, to on jeszcze zawiera inne treści. Jeszcze zawiera pewne części, które nie wypełniły się do końca, na które dalej czekamy. Ale jeżeli wypełniła się pierwsza część wersetu, to i druga się wypełni. Tak jak mamy pewność, że jeżeli została zburzona świątynia, a Pan Jezus powiedział, że zostanie zburzona, to i zostanie przez 3 dni odbudowana. I tego też my możemy być pewni, że słowa Biblii są prawdziwe. A wreszcie dla tych, którzy nie zawsze wierzą Biblii, którzy może mają jakieś wątpliwości, to również zobaczcie, że nawet liczby, nawet daty, nawet lata opisane w Biblii, jak te 46 lat od budowania świątyni, chociaż nie wszyscy byli co do nich przekonani, zobaczcie, że gdy archeolodzy szukają, to również i potwierdzają i znajdują to, co się jest zapisane w Biblii. Potwierdzają. Dlatego też my, jako wierzący, nie wierzymy w jakieś mrzonki, ale wierzymy w słowa pewne, potwierdzone słowami proroków i apostołów, a także potwierdzone przez to, co możemy zobaczyć oczami i usłyszeć. Miejmy więc do tego słowa zaufanie. Miejmy więc również ufność, że czasami małe początki, że czasami mizerna i niepozorna budowla, jaką była świątynia odbudowywana za czasów Ageusza, przeistacza się w piękną świątynię Heroda, do której przychodzi sam nasz Pan, aż wreszcie zmienia się w świątynię duchową, budowaną z żywych kamieni. I pragnąłbym, braterstwo, abyście wy i ja mogli stanowić choćby najmniejszy kamień w tej wielkiej, budowanej przez Pana świątyni. Amen.